Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Rozdział 6. Sytuacja w miejscach przeznaczenia. Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 14. Niezależnie od proroczego znaczenia tego wersetu, zawiera on przesłanie, że ta Ewangelia o Królestwie, wesoła nowina zbawienia całej ludzkości, będzie głoszona przez ewangelistów, aż do czasu zrealizowania obietnicy zwiastowanej na polach betlejemskich, kiedy na ziemi zapanuje pokój, a w ludziach ich serca zawładnie dobra wola, miłość. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 14. Na każdym prawdziwym chrześcijaninie spoczywa obowiązek głoszenia tej radosnej nowiny. To posłanie w znacznej mierze przekazują towarzystwa biblijne i wspierający oraz biorący w tej działalności czynny udział wszyscy chrześcijanie ze wszystkich ugrupowań pod każdą szerokością geograficzną na kuli ziemskiej. Przedstawiona praca rozpowszechniania Biblii, wykonywana w specyficznych okolicznościach, nie dla czyjejkolwiek chwały, ale zbudowania w wierze, ujawni nieznane szerszemu ogółowi fakty. Warunki życia religijnego w poszczególnych krajach bloku były bardzo zróżnicowane i niesłychanie trudne. Co wobec tego mogli tam zdziałać zagraniczni turyści? Czy w tych warunkach obcokrajowcy byli w stanie w czymkolwiek pomóc i cokolwiek dokonać w sprawie Bożej i Jego ludu? Znajdowali się oni w do złudzenia podobnych sytuacjach opisanych przez Johna Bunyana w jego opowieści o niebezpieczeństwach czyhających na pielgrzymów zdążających do niebieskiego miasta. Bacznie się rozglądając, spostrzegli na swej drodze dwa lwy, które były uwiązane na łańcuchach, o czym oni na on czas nie wiedzieli. Pomimo tego jeden z nich ruszył naprzód, drżąc ze strachu przed lwami. Przeszedł pomiędzy nimi, słyszał ich ryki, ale mu one nic złego nie zrobiły. Inaczej rzecz się miała z lękliwym i nieufnym, których te zwierzęta tak wystraszyły, że wycofali się z tego chwalebnego marszu. I podobnie rzecz się miała w służbie z Bibliami na obcym terenie. Wielu bojaźliwych i lękliwych bywało wystraszanych przez sowieckie lwy i wycofywało się z tej usługi. Jakiego rodzaju lwy tam straszyły? W czasie odprawy celnej i paszportowej, najazdu na podróżnych dokonywały tabuny funkcjonariuszy. Biada temu, komu puściły nerwy, bo dla sowieckich psychologów był to sygnał poddania takiego wystraszonego turysty szczegółowej kontroli. Silna wiara pozwalała zachować się z godnością tak na granicy, jak i w czasie pobytu w ZSRR. Natychmiast po przyjeździe do określonego miejsca, obcokrajowiec musiał się zameldować w OWiR-ze. Tam bywał pouczony, że o ile jest turystą zmotoryzowanym, to w jakim czasie po wyznaczonej trasie ma przybyć do określonego miejsca. Jeżeli przebywał ktoś zaproszony przez rodzinę, odnośny organ milicji instruował go, że nie wolno bez specjalnego zezwolenia wystawianego przez nich, które było wprost nieosiągalne, opuszczać terenu swego zameldowania. Niezależnie od niewidocznego dla przybysza nadzoru, dość często milicja sprawdzała w domach, czy dany gość jest tam, lub czy samowolnie opuścił daną miejscowość. Dla ilustracji, niech posłuży przygoda, jaka spotkała Łagowskiego, który miał zaproszenie z Żółkwi. Otóż nie bacząc na te przepisy, odwiedził zagubiony w bagnach Polesia nierejestrowany zbór w Selchowie. Od 1939 roku była to pierwsza wizyta obcokrajowca. W zborze oddalonym od granicy polskiej 150 km było tylko dwie Biblie, w tym jedna do czytania przez specjalnie upoważnionego brata. Polak spędził tam dwa dni. Mógł też zapoznać się na miejscu z szarym, codziennym życiem pracowników sowchozu. Starszym zboru był inwalida wojenny Anani. Spotkanie nastąpiło na polnej drodze. Po powitaniu, ten sługa Boży o drewnianej kuli z trudem ukląkł na drodze i odmówił dziękczynną modlitwę. Przez pełne burz i niepokoju ubiegłe lata, z poświęceniem służył zborowi, który zdołał zachować pełną autonomię przez ten trudny okres i nie był organicznie połączony z żadną denominacją religijną, a tylko ideowo z braterstwem tej samej wiary. Przez swe niezależne stanowisko dowiódł, że Jezus jako jedyna głowa, jest władny zaspokoić wszelkie duchowe potrzeby. W trakcie nielegalnego pobytu, ktoś go zadenuncjował. Przy wjeździe do Maniewicz, oczekiwała na niego uzbrojona milicja, która na wstępie w dość brutalny sposób go potraktowała. Dopiero na miejscu na posterunku znalazł się kulturalny oficer, z którym została przeprowadzona rzeczowa rozmowa. Oficer wypytywał, czy został dobrze przyjęty przez mieszkańców, a szczególnie czy było tam czysto. Odnosiło się wrażenie, jakoby był zażenowany tym, że obcokrajowiec zobaczył życie wyzwolonych od wyzysku pańskiej Polski wolnych Ukraińców. Incydent skończył się na pouczeniu o obowiązujących w ZSRR prawach oraz wysłaniu do milicji w Żółkwi zawiadomienia o zaistniałym wydarzeniu, o pouczenie goszczących innostrańców o przepisach prawa. Całe szczęście, że zastępca komendanta był zięciem zapraszającego go Mikuły, więc wyrzucił pismo do kosza. Innym razem jako indywidualny turysta Orbisu wybrał się on do Lwowa, gdzie z pełnym wyżywieniem i innymi przywilejami zakwaterowano go w hotelu dla obcokrajowców. Hotel ten organizował dla gości zespołowe zwiedzenie miasta i inne imprezy pomyślane tak, by utrzymać ich w pełnej kontroli. Polak miał jednak inne zadania do wykonania. W tym czasie odwiedzał ludzi wierzących i by upozorować w nim swój pobyt, w przeciągu 3 dni zgłosił się tam tylko na kilka godzin. Takim postępowaniem zwrócił na siebie uwagę KGB, które zaczęło go osaczać, co im się jednak nie udało. W końcu dyrektor hotelu z ramienia KGB przeprowadził z nim rozmowę, usiłując ustalić, jakich i gdzie ma kuzynów, i na zakończenie powiedział: ale wy pogulali, pogulali. W drodze powrotnej do domu, na granicy oczekiwali już na turystę swoiści celnicy i przekazali go do osobistej kontroli, w czasie której odrywano obcasy, wyciskano z tuby pastę i wyczyniano inne zabawne sztuczki. Nieco innego charakteru przeżycia miały dwa małżeństwa lublinian, które na zlecenie Friedensteameme, w turystycznej wycieczce na Krym, oprócz konfekcji wiozły Biblię dla nierejestrowanych baptystów. W czasie kontroli celnej Wiesława P. w kieszeni znaleziono i zwrócono jedną Biblię. W niedzielę mężczyźni pojechali do Simferopola szukać odbiorców, a kobiety poszły na zarejestrowane, oficjalne zebranie baptystów. W poszukiwaniu nierejestrowanych zebrań, patrol KGB przed jednym z takich domów napotkał Juliana G. i po wylegitymowaniu zawiózł na rutynowe przesłuchanie do komendy. Niefortunny turysta po zwolnieniu i powrocie do hotelu Jałta był pod dyskretną obserwacją. Przy pomocy pikorów udało się jednak szczęśliwie dostarczyć wszystko do właściwych odbiorców i nawiązać kontakty w Jałcie, Sakach i innych pobliskich miejscowościach. W drodze powrotnej, na komorze celnej lotniska, poddano nas osobistej kontroli, co wzbudziło powszechne zainteresowanie pasażerów samolotu. Nie znaleziono jednak podstaw do surowszego potraktowania przemytników. Tak to w praktycznym działaniu wyglądają opisane przez J. Baniana lwy, uwiązane przez Pana swoistego rodzaju łańcuchami. Paragraf pierwszy. Oazy odpoczynku. Wspierajcie świętych w potrzebie, bądźcie gościnni. Inni tłumaczą, wczuwajcie się w potrzeby świętych, starajcie się być gościnnymi, pomagajcie waszym braciom, gdy znajdą się w potrzebie. Rzymian rozdział 12, werset 13. Wszyscy, którzy Boże Słowo przyjęli do serc, w następstwie otworzyli swe domy dla Chrystusa, w Jego przedstawicielach pracujących na polu ewangelicznym. Dla człowieka zachodu, który ma do dyspozycji dobrze rozbudowaną i konkurującą z sobą sieć hoteli, jest rzeczą niezrozumiałą, że ktoś mógłby liczyć na kwaterę w jego domu. Niestety, w państwach bloku sowieckiego sytuacja była zupełnie inna. Pomijając stronę monopolu państwa we wszystkich dziedzinach życia, w tym hotelarstwa i wynikających stąd niedostatków, należy wziąć pod uwagę trudności innej natury. Otóż hotele, szczególnie te, które zostały przeznaczone dla inostrańców, obcokrajowców, to swoiste pułapki dla naiwnych, a w hotelu takim nie mógł się zatrzymać żaden obcokrajowiec, który nie miał zezwolenia władz radzieckich do konkretnej miejscowości. Jeżeli takiej zabłąkanej osobie przystawiono tylko stempel na karcie przekroczenia granicy, na granicy przeprowadzano dochodzenie. W innym przypadku, wezwana przez recepcję milicja mogła wydać nakaz opuszczenia terytorium ZSRR w ciągu 24 godzin. Hotele to teren szczególnej penetracji milicji i KGB. Znaczna część personelu była ich informatorami. Stąd bardzo często, pod nieobecność właściciela, rewidowano jego bagaż. Wspomnieć też należy o podsłuchach zainstalowanych w pokojach i innych środkach inwigilacji. Z tych względów szmuglerzy omijali te wilcze doły. W narodach, które przeszły i przechodzą biedę, nie ma problemu i zawsze można liczyć na serdeczne przyjęcie. Wiele serc zostało przez Boga rozgrzanych miłością braterską w stosunku do współbraci. Szczególnie ujawnia się to wśród tych, którzy pracowali przy przewożeniu Słowa Bożego. Wówczas nikt nikogo nie legitymował i nie pytał o przynależność kościelną lub wyznawane nauki. Niemniej przeważnie w miłym duchu prowadzono budujące rozmowy na tematy biblijne. Bez względu w jakim kraju byśmy się znaleźli i trafili do ludzi otwartych, czynnych w dziele Bożym, w zasadzie nie było problemu z zakwaterowaniem. Zważyć przy tym należy, że w niektórych krajach, jak Rumunia, ZSRR, Bułgaria i tym podobne, za udzielenie noclegu obcokrajowcowi i niemeldowanie o tym milicji, groziły wysokie kary grzywny, co przy ich niskich zarobkach stanowiło dotkliwe obciążenie. Pamiętali oni, że ważniejszymi od przepisów administracyjnych są wskazówki Słowa Bożego: miłość braterska niech zawsze trwa. Nie zapominajcie o gościnności, bo dzięki niej, niektórzy nie wiedząc o tym, ugościli aniołów, inni tłumaczą dzięki tej cnocie ludzie nie wiedząc nawet o tym, podejmowali samych aniołów. Żydów rozdział 13 wersety 1 i 2. Zawsze jednak przy blaskach mają miejsce i cienie. Niektórzy z tych, którzy w akcie poświęcenia oddali we władanie Jezusa swoje domy, z czasem wycofują się z czynnego życia religijnego, stopniowo wyziębiając swe serce, czynią też zimnymi swoje domy. Ktokolwiek z rzeczy materialnych czyni swoistego rodzaju bałwana, którego czci, to oczywiście, o ile będzie nadal w łasce pańskiej, spotka się z wielkim rozczarowaniem. Jak dowiodły doświadczenia z okresu wojny, że ci, którzy swe ziemskie nieruchomości za bardzo miłowali, jeżeli w porę nie uciekli, w czasie bratobójczych rzezi, zsyłek na Syberię, działań wojennych, aresztowań i tym podobne często nie tylko sami stracili życie, ale przyczynili się do przedwczesnej śmierci najbliższych. A być może, spod drzwi niektórych, później startych z powierzchni ziemi, niejeden odchodził głodny i zmarznięty. Niekiedy lekkomyślność lub domatorski styl życia innych był przyczyną doświadczeń, wedle porzekadła, że syty głodnemu nie wierzy. Niech to zilustruje następujący przykład. Sophie, aktywny religijnie, po teologicznych studiach w prawosławnej akademii, baptysta stoiczo, z kolegą znaleźli się w NRD. Trafili do jednego z domów pod nieobecność bardzo gościnnej gospodyni. Natomiast jej mąż, skądinąd dobry człowiek, nie zainteresował się bliżej, gdzie owi studenci będą spać, a z kolei oni przez delikatność nie poprosili go o nocleg. Dodać należy, że akurat w domu stoicza Stojanowa, o każdej porze dnia i nocy są przyjmowani goście z różnych stron świata i panuje w nim niezwykła atmosfera serdeczności. Nie wiedząc, co w nocy w obcym mieście z sobą począć, ulokowali się w jakimś składzie drzewnym. Wśród nocy teren ten był patrolowany przez milicję i oświetlany latarkami, lecz nie zostali oni zauważeni. W dzień stwierdzili, że kwaterowali na placu przyległym do banku. Bóg dozwolił na to doświadczenie, które będzie nauką dla wielu. Dla zilustrowania gościnności chrześcijan na wschodzie, w tym też niektórych metod misyjnych, prowadzonych za jej pomocą, niech posłuży udział w jednym przyjęciu w Czerniowcach turystki Heleny. Otóż inicjatorem i tym, który sam pokrył koszty przyjęcia, był Michał Golenkow z Odessy, z pochodzenia Rosjanin, były profesor, nauczyciel akademicki, a dziś sługa bezdomnego Nazarejczyka. Dodać należy, że Michał często w różnych miejscowościach tego kraju urządzał podobne przyjęcia, które de facto miały charakter misjonarski. Biorąc przykład z apostoła Pawła, do tego momentu, gdy Pan stanął na jego drodze i przemógł go swą mocą, dzielił się na nich z obecnymi swymi przeżyciami, związanymi z nawróceniem. W omawianej gościnie brało udział kilkadziesiąt osób, członków kilku zborów dwóch społeczności, oraz młodzieży i studentów, z których wielu znalazło się tam po raz pierwszy. Oprócz śpiewów, modlitw i recytacji, wieczór ten wypełniło też kilka przemówień opartych na Słowie Bożym, oraz osobistych świadectwach. Złożone wyznanie przez Michała wywarło wielkie wrażenie na wszystkich, a na niewierzącą młodzież w szczególności. Powiedział, że przez kilkanaście lat był członkiem KPZR i szanowanym wykładowcą na uniwersytecie. Jako geograf z racji swych naukowych zainteresowań wyjeżdżał za granicę. Podczas swego pobytu w Polsce i w innych krajach obserwował ludzi nauki, którzy jednocześnie byli wierzącymi. Zaczął się interesować sprawami religii. Uczęszczając na nabożeństwa i odwiedzając różne świątynie, oraz prowadząc rozmowy z różnymi ludźmi, chciał jakby zapełnić istniejącą pustkę w swym sercu, gdyż tak szkoły radzieckie, jak i ideologia marksistowska nie mogły jej usunąć z serca, lecz wręcz przeciwnie, jeszcze ją pogłębiały. W takich okolicznościach zdobył Pismo Święte, uwierzył w Boga i Chrystusa i stał się chrześcijaninem. W życiu jego nastąpiła radykalna zmiana. Odrzucił nałogi i zaczął naśladowanie Chrystusa. Taka postawa nie mogła ujść uwadze otoczenia i gdy ustalono, że powodem tej zmiany jest jego chrystianizm, zwołano zebranie organizacji partyjnej. Na oczach zebranej wówczas społeczności akademickiej miał udzielić odpowiedzi na pytanie, czy chce być członkiem partii czy chrześcijaninem. Michał wyznał, że stojąc wówczas przed tym audytorium słyszał jakby wewnętrzne dwa głosy. Jeden mówił, co robisz, stracisz wszystko, a matka twoja zostanie bez kawałka chleba. Drugi głos nakłaniał, że przecież wierzysz, więc mów. Wśród ogólnego napięcia padły znamienne słowa: jestem i będę tylko chrześcijaninem i chcę iść za Chrystusem. Wybuchła niesamowita wrzawa, w której padały wzajemne oskarżenia dotyczące ujawnionej nieudolności pracy propagandowej, walki ideologicznej i tym podobne, w wyniku czego utracili dla partii tak cennego towarzysza. W tej ogólnej wrzawie tylko Michał był zupełnie spokojny. Wspomniał, iż czuł jak wielki ciężar spadł mu z serca. W ostatecznym rezultacie wykluczono go z partii, utracił wszystkie przywileje, w tym pozbawiono go pracy, usuwając z zajmowanej katedry. Pozostawiono jedynie rentę inwalidzką, jaką uzyskał za utracenie ręki w czasie działań wojennych. Po śmierci matki żyje samotnie w skromnym mieszkaniu. Władze nie poprzestały na tym, ale poddały go pod stały nadzór policyjny i otoczyły konfidentami. W trakcie spotkania udzielono głosu Helenie, która powiedziała, że tu na wschodzie z tutejszymi wierzącymi złączyła się bardzo mocno i po prostu tu pozostawiła połowę swego serca. W trakcie składania świadectwa zauważyła, że wielu z obecnych tam mężczyzn płacze, co wprawiło ją w zakłopotanie. W rozmowach, jakie potem przeprowadziła z tymi ludźmi, zrozumiała, co było powodem ich wzruszenia. Wyznawali, że gdy usłyszeli polską mowę, odżyły w nich wspomnienia wspólnych przeżyć z Polakami na robotach w Niemczech, na Sybirze i w różnych innych działaniach wojennych, które razem przeżywali. To wyznanie Michała przed swymi partyjnymi towarzyszami wypływało z treści i ducha Biblii: kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, werset 26. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować, żyć dla spraw ciała, życie swoje, po uprzednim poświęceniu go Panu, straci je, a kto straci życie swoje, w akcie ofiary Bogu, dla mnie, znajdzie je, w wiecznej chwale. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wersety od 37 do 39. Każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wersety od 32 do 33. Po roku Helena odwiedziła Michała w jego mieszkaniu w Odessie i doręczyła mu Biblię w skórzanej oprawie, książkę o boskim planie i inne. Umożliwili jej to przyjaciele z Czerniowiec, którzy swymi samochodami, omijając po drodze wszystkie znane im posterunki policyjne Gaj, po kilkunastu godzinach jazdy z maszyną do pisania dla Lechowiczów w Mołdawii, przywieźli ją do Odessy. Paragraf drugi. Udział kobiet w posłudze Biblii. Polecam waszej opiece Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu jak przystoi świętym, a wspierali ją, pospieszcie z pomocą w każdej potrzebie, bo i ona opiekowała się wieloma, wspierała wielu, a także i mną samym. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawiali. Rzymian rozdział 16 wersety od 1 do 4. Wymienione przez Pismo Święte grono sióstr zaangażowanych w niesieniu pomocy Kościołowi, we współpracy z innymi sługami i współudziale poświęconych Bogu współmałżonków, oddało znaczne usługi w pracy ewangelicznej, jak choćby Pryska, Pryscyla i Akwilas. Dzieje apostolskie rozdział 18 wersety 2 i od 24 do 28. W czasach współczesnych, w jakże zmienionych warunkach, udział kobiet w posłudze ewangelicznej nie został pomniejszony i ma przed sobą nie mniejsze perspektywy. Można by powiedzieć, że we wszystkich przedsięwzięciach ewangelicznych, we wzlotach i upadkach tej pracy odnajdujemy cichą, ale jakże wydatną posługę poświęconych kobiet. Uprzednio podane fakty zwróciły już uwagę na niektóre rodzaje służb, które z takim samozaparciem, wśród różnych niebezpieczeństw i zasadzek były wykonywane przez niektóre zaangażowane służebnice Chrystusowe. W odniesieniu do interesującej nas kwestii można rzec, że kobiety były szczególnie pomocne w pracy na terenie państw znajdujących się w orbicie wpływów sowieckich. Pojawienie się kobiety na obcym terenie, w zborze, w podróży, nie zwracało takiej uwagi, jak mężczyzny. Z tych względów nawiązanie kontaktów, wejście do nowych środowisk, przygotowanie gruntu pod wizytę mężczyzn z powodzeniem wykonywały kobiety. Jedną z takich pionierskich posług w 1966 roku na Wołyniu w Bereżnie wykonały dwie, z których jedna, obecnie zupełnie się odwróciła od tych spraw. Korzystając z oficjalnego, urzędowego zaproszenia Grochowej z Lwowa, gdy po bratobójczych walkach i represjach stalinowskich, zaledwie niektórzy Polacy odważyli się pojawić na tamtych terenach, w 1966 roku jako pierwsze tam się udały. Były one wówczas zupełnie niezorientowane, jak się sprawy przedstawiają przy przekraczaniu granicy, ani o sytuacji religijnej w ZSRR. Wzięły jednak niektóre rękopisy tłumaczeń wykładów Pisma Świętego z języka angielskiego, różne periodyki i egzemplarze Nowego Testamentu. Ukryły to wszystko w cholewach butów i pod bielizną na sobie, umacniając to bandażami. Bóg był z nimi i wszystko dla ich i drugich zachęty zostało szczęśliwie dowiezione. Ten sposób przewozu literatury warto uzupełnić o pewne przykłady. Szczupła Krystyna, wykorzystując swą sylwetkę, ukryła na sobie znaczną ilość literatury i aby to dobrze przylegało, została obandażowana. W takim stanie przez kilka godzin jechała z Lublina do Przemyśla. W tym czasie bandaże się obluzowały. Na granicy szczęśliwie przeszła trwającą około 2 godzin dwukrotną kontrolę polską i sowiecką. Łatwo sobie wyobrazić, jak się czuła, mając świadomość, że w każdej chwili spod bandaży może wypaść Biblia lub jakaś książka. Dopiero w dalszej podróży w toalecie pociągu uwolniła się z cennego ładunku. Była bardzo wyczerpana, nie mogąc przez tak długi czas swobodnie oddychać, tym bardziej, że była poważnie chora na serce. Jednak Pan dodał jej siły i szczęśliwie przyjechała do Lwowa. W podobny sposób przewoził literaturę starszy wiekiem Begiej, prezbiter zboru w Lwowie. Ten przykładny chrześcijanin zmarł na początku lat 70., gdy któryś z kolei raz jechał przez granicę i celnicy zauważyli, że jest nieproporcjonalnie tęgi, przeprowadzili osobistą rewizję, odkrywając przyczynę jego tuszy. Po rozebraniu zwierzchniej odzieży, sprowadzili fotografa i ze wszystkich stron go sfotografowali. Po tym wydarzeniu, udało mu się jeszcze raz przed śmiercią wyjechać do Polski. korzystając z tego i tym razem dając przykład młodym do służby, przywiózł zborowi literaturę. Wspomniana na wstępie posługa sióstr w stosunku do wierzących na Wołyniu, tak nieznaczna w swej początkowej fazie, z czego w owym czasie nikt z obecnych nie zdawał sobie sprawy, z czasem przyniosła obfite plony. Trafiły na duchowo żyzną glebę, odpowiednio przygotowaną przez Pana poprzez różne, jakże ciężkie doświadczenia. Środowisko tamtejszych chrześcijan okazało się dobrym łowiskiem z wielką obfitością różnorodnego gatunku ryb. A wszystko zaczęło się w bardzo prozaiczny sposób. W Lublinie podstawkowa od Ukrainki, która po powrocie z robót w Niemczech zamieszkała w Lublinie, otrzymała adres do jej wierzącej rodziny Jarmułków w Bereżnie z prośbą, aby tam pojechały. Nie zważając na to, że obcokrajowcowi nie wolno było samowolnie opuścić miejsca pobytu, pojechały do Tarnopola, Zaleszczyk i Kijowa. W drodze powrotnej, nie mając mapy, ani rozeznania, gdzie leży ta miejscowość, po różnych perypetiach dotarły do celu podróży i zostały bardzo gościnnie przyjęte. Wieczorem na spotkanie z nimi przyszło dużo osób. Rozpoczęło się wzajemne rozpoznawanie poprzez zadawane pytania w rodzaju: kim są, do jakiego kościoła należą, jakie nauki wyznają i tym podobne. Bieseda, jak oni to określają, przeciągnęła się niemal do rana. Odpowiadały więc, że są chrześcijankami, że należą do Chrystusa, wobec czego nie odczuwają potrzeby przynależności do żadnej z utworzonych przez ludzi kościelnych organizacji. Dziś nie sposób odtworzyć ani przebiegu rozmów, ani panującej wówczas atmosfery. Dodać należy, że przez duchowe obcowanie nastąpiło wzajemne rozpoznanie i połączenie poświęconych Bogu serc, co zaowocowało trwałą przyjaźnią, która rozszerzyła się jeszcze na wiele innych osób i trwa do dziś. Przy okazji tej dowiedziały się, że w opinii władz sowieckich, ponieważ na Wołyniu proporcjonalnie do innych okręgów było najwięcej wierzących, teren ten został uznany za zakałę dla całego ZSRR. Z powyższych opisów widzimy, w jak nieznaczny sposób Pan Jezus przez słabe kobiety rozpoczął tam swe dzieło, w którym następnie zatrudnił ewangelistów. Przez wszystkie wieki trwa taka budowa żywego domu Bożego. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Ojciec mój działa aż dotąd, jeszcze, wciąż, i ja działam, pracuję. Jeżeli Jahwe domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. 1 Koryntów rozdział 3 wersety 16 i 17, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 17. Psalm 127 werset 1. Paragraf 3. Posługa ewangeliczna przy każdej sposobności. Pan wyrzekł słowo, wielki jest zastęp zwiastujących. Psalm 68 werset 12. W najbardziej ateistycznym kraju, możliwie oprócz Albanii, Bóg miał ewangelistów zajętych świadczeniem dobrej nowiny. Pobieżna lustracja pola pracy ewangelicznej dowiodła, że istnieją tam dość duże luki i mogą znaleźć na nim zatrudnienie wszyscy chętni do pracy ewangeliści. Są jednak działy pracy, do których Biblia preferuje wyłącznie mężczyzn, jak do usługi Słowem Bożym w zborach. Z braku na wschodzie stosownej literatury religijnej, na płaszczyźnie doktrynalnej i proroczej, zresztą jak i na zachodzie, bujnie krzewi się spekulacja. Brak pełnych kontaktów z zagranicą, z jednej strony miał pozytywną stronę, ponieważ częściowo powstrzymywał napływ różnych błędów, ale z drugiej utrudniał też dopływ prawdy. Do pomocy wierzącym na wschodzie pobudził Pan serca ewangelistów, w tym Jana. Do pracy nie delegował go żaden kościół lub przywódca religijny. Po zapoznaniu się z olbrzymimi potrzebami, nie zaznał spokoju i szukał wszelkich możliwych dróg, aby przypadającą na niego cząstkę usługi wykonać na chwałę Bożą. W tym celu wyjeżdżał do ZSRR niekiedy kilka razy do roku, a w jednym spędził tam kilka miesięcy. Jakże to jednak było możliwe przy jednoczesnym obowiązku pracy zawodowej w Polsce? Otóż dni wolne na wyjazdy zdobywał w zakładzie pracując w godzinach nadliczbowych i pobierał je zamiast pieniędzy, a na wyjazdy poświęcał również roczne, miesięczne urlopy. W czasie, gdy zmieniał pracę w przedsiębiorstwie, wykorzystał przerwę na wyjazd i przez około dwuletni okres, nie mogąc znaleźć odpowiedniej pracy, wykorzystywał ten czas do działalności misjonarskiej. W łączności z tymi komplikacjami życiowymi przechodził dość ostre doświadczenia. Nie odstręczyły go one od służby. Świadomość istniejących na wschodzie ogromnych potrzeb stanowiła dla niego swoistego rodzaju doping. Można powiedzieć, że wykonywał ją w sposób samotny, jedynie przy moralnym poparciu lublinian, których w większości władze pozbawiły paszportów. Dzięki zdobytej uprzednio znajomości Słowa Bożego i antysekciarskiej postawie, mógł przez lat kilkanaście w sposób owocny służyć tamtejszym ludziom. W swej posłudze w ZSRR nie angażował się do przewożenia literatury, choć małe ilości zawsze zabierał ze sobą, ale raczej nastawiał się na usługę żywym słowem tak zborom, jak i jednostkom z różnych denominacji religijnych. W sposób wprost cudowny Bóg ochraniał go w czasie licznych jego wizyt w tym kraju. Pewnego razu otrzymał zaproszenie do bardzo aktywnych nierejestrowanych baptystów z okolic przygranicznej Rawy Ruskiej. Znajdowali się oni pod szczególną obserwacją KGB i być może celowo, aby ich i jego bliżej rozpracować, dano zaproszenie na 30 dni. W 9 dniu pobytu otrzymał telegram, w którym był wzywany do natychmiastowego powrotu, ponieważ w czasie majsterkowania chłopiec sąsiada, przez nieostrożność, obciął jego synowi palec u ręki. Z jakże ciężkim sercem powracał do domu. Jak poinformowali go później tamtejsi baptyści, że KGB w czasie jego pobytu w okolicach Rawy bardzo żywo interesowało się nim i było zaskoczone jego nagłym wyjazdem. Być może częściowe kalectwo syna uratowało ojca. Bóg sam raczy wiedzieć, co to wszystko miało znaczyć, a przecież w życiu ludu ubożego nie ma przypadków. W czasie licznych podróży ewangelicznych, pokonując różnymi środkami lokomocji setki kilometrów, był wprost cudownie przez Boga ochraniany. Przez wszystkie lata swej posługi, tak w czasie podróży, jak i przejazdu przez granicę, nie miał konfliktu z radzieckimi władzami. Pominiemy tereny jego działania, zatrzymując się krótko na jednym, to jest Zakarpaciu. Przed wojną należało ono do Węgier i Słowacji. Dotarł tam do kilku tak zwanych swobodnych wolnych zborów. Tamtejsze zbory cieszyły się prawdą paruzji, z którą ich zapoznali rodacy z USA. Przez długi okres z braku wszelkich kontaktów z literaturą, częściowo przyjęli pogląd, że poza Biblią, żadna literatura jest niepotrzebna, co wprost prowadziło na manowce spekulacji. Pod naciskiem władz, zbory zostały zarejestrowane i oficjalnie uchodziły za baptystyczne. Na skutek nieudanego małżeństwa trwały tam spory, ale gdy do nich dotarł Jan, owe zbory były już oddzielone od baptystycznych ortodoksów. W czasie swego kilkakrotnego pobytu w tych miejscowościach, skądinąd niebezpiecznego przygranicznego terenu, miał społeczność z tymi braćmi, z których wielu okazało się dobrymi ewangelistami. Służył tak Anty, jak i trynitarzom. W odpowiednie ręce wręczał stosowną literaturę, którą różnymi kanałami dostarczano do Lwowa i dla tych terenów. Jadąc w 1981 roku tranzytem przez ZSRR na Bałkany, wysiadł we Lwowie i pojechał w głąb służyć zborowi w Bereźnie. Po powrocie, w Czerniowcach zdołał jeszcze odwiedzić znajomych i wsiąść do pociągu jadącego do Bułgarii. Nie wyrobił się jednak w dwóch dobach przewidzianych w tranzycie. Być może jadąc w towarzystwie wycieczki Bułgarów powracających z Moskwy wpłynęło na to, że Straż Graniczna nie zastosowała żadnych restrykcji. W drodze powrotnej przez Węgry, wykorzystał jeszcze jedną okazję, wstąpił do Lwowa i miał społeczność z niektórymi tamtejszymi wierzącymi. Warto uzupełnić ten opis informacją, że w tym czasie władze rozpętały nagonkę na polskich turystów i specjalne ekipy milicji w cywilu penetrowały Lwów, wyłapując Polaków, ba nawet tranzytowcom zabraniano opuszczać budynek dworca kolejowego, zmotoryzowanym Polakom wręcz zabroniono wjazdu do Lwowa. Kierowcy taksówek również zostali zobowiązani, co każdy poświadczył podpisem, że nie będą wozili po mieście Polaków, zarażonych solidarnościową kontrrewolucją. Przez te lata Pan Bóg w sposób wyraźny błogosławił w takich okolicznościach wykonywaną posługę. Obecnie nie istnieją podobne potrzeby niesienia posługi z Polski, bo Bóg powołał tam zdolnych ewangelistów, którzy służą i prowadzą działalność ewangeliczną, do której znajdują w Biblii wystarczające wyposażenie, bo wszelkie pismo, od Boga natchnione, jest pożyteczne do nauczania, doktryn, do przekonywania, strofowania, zbijania błędu, do poprawiania złego postępowania, do kształcenia w sprawiedliwości, w owocach ducha, aby człowiek Boży był doskonały, w charakterze, przysposobiony do każdego dobrego czynu, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 16. To, co niegdyś napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką dają pisma, mieli nadzieję, Rzymian rozdział 15 werset 4, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa, Kolosensów rozdział 2 werset 2. Paragraf 4. Głoszenie Ewangelii w posługach pogrzebowych. Drogocenna jest w oczach Bożych śmierć wiernych Jego. Psalm 116 werset 15. W krajach wolności religijnej jest nie do wyobrażenia ingerencja państwa w obrzędową posługę pogrzebową zmarłych obywateli. Spod sowieckiej kontroli nie mogło się jednak wymknąć uprawianie propagandy teistycznej w czasie posług pogrzebowych. W mrocznych czasach stalinowskich, nie do pomyślenia byłoby przemówienie o treści religijnej nad mogiłą zmarłego. W miarę upływu lat i rozkładu systemu, wyłomu w tej dziedzinie dokonali ewangeliści wolnych kościołów, w szczególności tych wspólnot, które działały w podziemiu, jak nierejestrowany odłam baptystów i im podobne, które w czasie pogrzebów starały się głosić publiczności o Chrystusie. Taka okazja nadarzyła się w czasie posługi pogrzebowej Teodora Mikuły w Żółkwi pod Lwowem. Był to chrześcijanin wielkiego formatu, a w sposób szczególny został przyprowadzony do głębokiej wiary w Boga. Przed I wojną światową służył w carskim wojsku w Petersburgu. Jako żołnierz uczestniczył w wojnie, był świadkiem rewolucji i wojny domowej. Po koszmarnych przeżyciach powrócił do rodzinnej wsi Łosińca koło Tomaszowa Lubelskiego. Na tak przeorane doświadczeniami serce padło ziarno boskiej prawdy i wydało obfity plon. Uwierzył w Chrystusa i poświęcił się Bogu na służbę. W Łosińcu powstał jeden z pierwszych zborów, który odegrał znaczną rolę w rozkrzewianiu prawdy. W okresie międzywojennym, w tym zagubionym wśród lasów zboże, wielokrotnie odbywały się zjazdy krajowe z udziałem gości zagranicznych, w tym kilkakrotnie pastora P.S.L. Johnsona, stroną gospodarczą, jak zakwaterowanie kaznodziei i licznych gości, wyżywieniem przez kilka dni kilkuset osób, głównie zajmował się Theodore Mikuła. W okresie okupacji niemieckiej, różnych obław, pacyfikacji tych terenów przez Niemców, jego miłość do wszystkich ludzi sprawiała, że zawsze był obecny z materialną i duchową pomocą poszkodowanym rodzinom. Był orędownikiem ukraińsko-polskiego braterstwa. Po wojnie, w czasie przesiedlenia ludności ukraińskiej do ZSRR, wyjechał wraz z rodziną. Gdy władze umożliwiły przekraczanie granicy i zezwalały rodzinom na wzajemne odwiedziny, Theodore wielokrotnie przyjeżdżał w rodzinne strony, uczestniczył w krajowych zjazdach, a także w zebraniach macierzystego zboru. Za swą postawę i życzliwy stosunek był bardzo szanowany przez wszystkich. O panującej wówczas na Ukrainie nacjonalistycznej nienawiści świadczy fakt, że gdy ktoś z Polski gościł, proszono go, by w czasie spacerów po mieście nie rozmawiał po polsku. To ogólne tło pozwoli nam lepiej wczuć się w ducha i atmosferę trzech posług pogrzebowych, w których wziął udział Janeusz z Lublina. Po otrzymaniu telegramu z prośbą o przyjazd na pogrzeb zmarłego Theodora, pomimo trudności w uzyskaniu zezwolenia na tak nagły wyjazd za granicę, Bóg usunął przeszkody i mógł się udać na pogrzeb. Postanowił jednak przewieźć przy okazji kilka egzemplarzy Biblii i Nowego Testamentu. Na granicy niestety celnik zauważył Biblię, które skonfiskował i skierował go na osobistą rewizję. Całe szczęście, że nie znaleziono nowych testamentów. Pomimo tego polecono mu wracać z powrotem do Polski. Jak powiedział, że jeszcze nigdy w życiu tak nikogo nie prosił, jak wówczas tych celników, by pozwolili mu pojechać na pogrzeb. Swymi prośbami zmiękczył ich serca, na skutek czego pozwolono mu na wjazd do ZSRR. Pogrzeb przez wzgląd na niego, o dzień opóźniono tak, że w ostatniej chwili przybył do domu żałoby. Współbracia Theodora usiłowali nadać pogrzebowi wąski, konfesyjny charakter. Jednak z woli zmarłego udział w pogrzebie wzięło wielu baptystów ze zborów nierejestrowanych, w tym duży chór, oraz kilku aktywnych na tym terenie kaznodziei. Wszyscy życzyli sobie, aby gość z Polski zadecydował o charakterze posługi pogrzebowej i o udziale w niej baptystów. Poradził więc, aby baptyści choćby przez wzgląd na ich liczebność i znajomość miejscowych warunków, objęli przewodnictwo w usłudze i poprosił ich tylko o to, aby nie przedstawiali zgromadzonym nauki o piekle, oraz umożliwili jemu usługę w pogrzebie. Takie podejście ujęło wszystkich, w tym też przywódców baptystów, którzy w programie przeznaczyli dla niego dużo miejsca tak w domu żałoby, jak i na cmentarzu. Na pogrzebie było bardzo dużo osób, gdyż zmarły był znanym i szanowanym przez miejscową ludność. Na czele konduktu pogrzebowego jechał kaleka na wózku inwalidzkim, którego Theodor wspierał materialnie i duchowo, co było wzruszającym świadectwem. W czasie usługi Polak nawiązał do wyznawanej przez zmarłego wiary w Biblię jako boskie objawienie i złożył jakby w jego imieniu wyznanie wiary. przemawiał do zgromadzonych po polsku i dzielił się z nimi poselstwem Ewangelii, jaką boska miłość oferuje ludziom, zbawienia w Jezusie, którego śmierć gwarantuje wszystkim wzbudzenie z grobów w okresie Królestwa Bożego. Głęboki żal Polaka po stracie przyjaciela, Ukraińca i brata w Chrystusie, łzy wzruszenia i wdzięczności w stosunku do wszystkich obecnych za ich udział w tej posłudze, wywarły wielkie wrażenie. W trakcie pożegnania wiele osób ze łzami w oczach dziękowało Janowi za doznane przeżycia. Wszyscy obecni, w tym wielu niewierzących, przekonało się, że w Chrystusie Polak z Ukraińcem mogą być prawdziwymi braćmi. Po skończonej uroczystości, kaznodzieje baptystyczni zaproponowali Polakowi udział w posłudze pogrzebowej, jaka miała się odbyć następnego dnia na terenie wiejskim. Po różnych perypetiach Jan wraz z przewodnikiem dotarł na miejsce w czasie, gdy z domu wyruszał już kondukt pogrzebowy. Znani z poprzedniej posługi kaznodzieje nalegali na miejscowego prezbitera, aby pozwolił przemówić gościowi, na co ten początkowo nie chciał wyrazić zgody, lecz później ustąpił i zaprosił Polaka do usługi. I tu również służył po polsku, a przy końcu przemówienia wezwał obecnych, aby ukorzyli się przed Bogiem Stwórcą Wszechświata, uklękli na śniegu i pomodlili się słowami modlitwy pańskiej. Oprócz obecnych na pogrzebie braci, do modlitwy tej uklękli też nauczyciele szkoły, umysłowi pracownicy kołchozu z przewodniczącym oraz pozostali ludzie. Wzruszenie ogarnęło wszystkich, gdy w tym ateistycznym kraju ujrzeli to znamienne ukorzenie się obecnych przed swym Stworzycielem. Prezbiter na oczach wszystkich obecnych dziękował za usługę, uściskał i odprowadził go do czekającego samochodu. Paragraf 5. Wzajemna łączność. Inną formą służby dla każdego w zasięgu ręki jest wzajemna pomoc w dostarczaniu adresów i nawiązywaniu kontaktów w kraju i poza jego granicami. Za przykład niech posłuży przygoda chrześcijanina z głębokiej Ukrainy. Udało mu się wyjechać z wycieczką do Sofii. Szukał tam kontaktu z wierzącymi jakiegokolwiek zboru. Przygodnie spotkana staruszka skierowała go we właściwe miejsce. W tym samym czasie w tym domu gościł Edward, mieszkający w owym czasie w Wiedniu. Obaj mieli na rozmowę z sobą zaledwie pół godziny, w trakcie której Ukrainiec otrzymał adres do Polski. W następnym roku skorzystał z niego i po przyjeździe do Polski zaopatrzył się w Biblię i inną literaturę. Czy jakikolwiek człowiek byłby w stanie zaplanować w takim czasie i w taki sposób spotkanie w stolicy Bułgarii tych dwóch chrześcijan? Kilka lubelskich przemytniczek spotkało się również w Bułgarii z Wierą z Donbasu, która przyjechała w odwiedziny do swej siostry. Ten kontakt zaowocował naszymi wizytami w Krasnoarmiejsku i okolicach, oraz w pocztowych przesyłkach literatury, wśród pracujących w dziele Bożym. Ani granice, ani nieznajomość języków, ani narodowość, a nawet przynależność do różnych kościołów nie stanowiły wielkiej przeszkody. O przemytniku w ZSRR można się było dowiedzieć, a nawet skontaktować w Rumunii, na Węgrzech, Bułgarii, Polsce, Czechosłowacji, w Niemczech i innych krajach. Swego czasu otrzymałem z Ukrainy adres górnika z Jastrzębia, rodem z Polesia, który samotnie przez wiele lat dostarczał Biblię do ZSRR. Gdy w czasie spotkania dowiedział się, że w Polsce w tym dziele pracują również inni, rozpłakał się, mówiąc, że bliską, inspirującą do pracy z Bibliami była dla niego samotna służba Eliasza, pierwsza królewska rozdział 19 wersety od 2 do 4 i 18. Błogosławione niech będą wewnętrzne związki ducha miłości i służby, jakie łączą rozproszone w różnych krajach i narodach, poświęcone Bogu sługi. Lecz ktoś z osób starszych lub chorych powie, że w tego rodzaju działalności nie może wziąć udziału, i słusznie, a zatem jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualny grzech zaniechania, który w tej godzinie próby stał się udziałem niejednego chrześcijanina. Wydaje się, że pole społecznych i indywidualnych modlitw za ogólną pracą i Bożymi pracownikami na polu ewangelicznym, w tym za przemytnikami, było jednak ogólnie dostępne dla wszystkich. Paragraf 6. Współdziałanie z Niemcami z NRD. Gdy tranzytowa droga dla niektórych szmuglerów została w Polsce zamknięta, Pan Bóg otworzył nowe trasy, umożliwiając współpracę w przerzucie Biblii z wierzącymi Niemcami, w szczególności z Saksonii i nie tylko. Pierwsze kontakty otrzymano za pośrednictwem Józefa Prowera, który z Adamem Królem koncertował w wielu miastach NRD, i zdołali nawiązać kontakty z niektórymi bożymi szmuglerami, jak z Jürgenem Otto. Ponadto w Chemnitz pomogła nawiązać owocne kontakty Polka, Barbara Schrott, rodem z Nowego Targu, która wyszła tam za mąż. W pociągach przyjaźni tak polscy celnicy, jak i sowieccy tylko pobieżnie kontrolowali Niemców. Tę drogę wykorzystywali niemieccy szmuglerzy. W takich rejsach, wśród partyjnych Niemców, jechały grupy wierzących z ładunkami Biblii. Problemem dla nich było samo ich przekazanie w Brześciu, Moskwie, Leningradzie. Polacy wydatnie pomogli im tak w przekazywaniu zawiadomień o czasie ich przyjazdu, dostarczaniu fotografii turystów, jak również kilkakrotnie uczestniczyli w odbiorze Biblii w Brześciu. Przez wzgląd na znajomość języka, rolę łączniczki przejęła na siebie Helena. Wielokrotnie jeździła do Niemiec, by koordynować ich działalność. Kilkakrotnie też sama w Brześciu odbierała od Niemców ten trefny towar. Pewnego razu poprosiła bagażowego, by pomógł jej przewieźć pakunki. Gdy poznał ich ciężar, zaczął głośno pomstować na Polaków, że wszystko wywożą i ogołacają ich kraj. Dopiero wynagrodzenie poprawiło jego humor, a przeważnie tacy byli konfidentami i w każdej chwili mogli zadenuncjować obcokrajowca. Innym razem, układny młodzieniec, widząc Helenę niosącą ciężki bagaż, zaoferował jej swoją pomoc. Gdy odczuł jego ciężar, spojrzał wymownie, mówiąc, że nieszczyna, to wy kamienie wozicie? Kilka razy w dalszym przewozie Biblii z Brześcia na Wołyń pomagał jej Jan z Tomaszowa. Przeważnie jednak zostawały one u współpracujących z przemytnikami baptystów z Brześcia. Przekazywanie Biblii przez Niemców nie było łatwym zadaniem. Z dworca wszystkie bagaże inturyst przewoził do hotelu. Po obiedzie, turyści z umówionymi znaczkami, na przykład z Twierdzy Brzeskiej w Klapie, z hotelu wychodzili z bagażami rzekomo w celach handlowych, kierowali się do parku, domu towarowego lub w inne miejsce wskazane przez oczekujące na odbiór osoby. Działo się to w nerwowym napięciu, a raz na oczach lokatorów, gdy patrol milicyjny na motocyklu skręcił w bok około 50 metrów przed domem, za którym od Niemców w samochodzie lokowano Biblię. W relacjach z podróży podano, w jaki sposób w Leningradzie Helena usiłowała osłaniać Niemców przed KGB i o ich radosnym spotkaniu na leningradzkim dworcu. W czasie swych wielokrotnych pobytów w Chemnitz, starała się nie odwiedzać Jürgena w jego domu, ponieważ obecnie zostało już dowiedzione, że miał w nim założony podsłuch i Stasi sporządziło na niego 400 stron obciążających materiałów. Nie ma w nich jednak żadnej wzmianki o Helenie. W dokumentach Stasi na rodzinę Brennerów, u których się zwykle zatrzymywała, jest adnotacja o kobiecie z Polski, ale nie ma jej imienia ani nazwiska. Jak z tego widać, że zachowywane przez nią środki ostrożności były w stanie uśpić czujność nawet tajnej policji NRD. Paragraf 7. Poczta w służbie Biblii. Jednym z kanałów dostarczania Biblii była poczta. Ze względu na to, że przesyłki wojskowe nie były kontrolowane, niemałą pomoc we wcześniejszym okresie oddała poczta wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce i innych krajach. Nadawcą przesyłki na takiej poczcie mógł być albo pracownik cywilny tam zatrudniony, lub wojskowy, albo jego rodzina. W Legnicy starszy wiekiem Paweł rodem z Polesia, w ten sposób przez długi okres słał Biblię na wschód. Rodziny oficerów niekiedy miały w Rosji wierzących krewnych lub przyjaciół, którzy na nich nalegali, by przewozili dla nich duchową literaturę. Niekiedy udawało im się nawiązać kontakt w kraju stacjonowania, gdzie mogli się zaopatrywać w Biblię. W Pradze czeskiej wysyłką Biblii na wschód i ewangeliczną działalnością, przy opozycji władz i baptystycznych kolaborantów zajmował się niezapomniany Chorkawczuk. W czeskim Cieszynie był zaangażowany posługą na wschód Stanisław Heczko. W Budapeszcie prężnie pracowali dla wschodu współpracujący z Polakami aktywiści wolnych zborów. Przesyłki wysyłane dość często pocztą, z powtarzającymi się adresami zwrotnymi, zwracały na siebie uwagę KGB. Natomiast o ile adres był nieprawdziwy i przesyłka bywała zwracana do kraju, zwykle przejmował ją z braku odbiorcy specjalnie wydzielony wydział pocztowy współpracujący z SB. Przede wszystkim chodziło o to, by władze były jak najdłużej w przeświadczeniu, że do ZSRR są dostarczane świeckie, a nie religijne książki. Wierzący z różnych wyznań utrzymujący z sobą kontakty, informowali się wzajemnie, kiedy i do jakich części kraju, oraz w jaki sposób należy wysyłać przesyłki pocztowe. Tylko sam Bóg jest w stanie obliczyć ilości wysłanej tym sposobem literatury. On też obficie błogosławił wszystkich biorących udział w tym okresowym dziale pracy, a dość często nagrodę stanowiły odpowiedzi od odbiorców, pisane sercem i łzami. W czasie panowania Chruszczowa, okresie wzmożonej walki z religią, paczkę z dwoma rosyjskimi Bibliami wysłano z Lublina Polakowi Siedleckiemu do Pawłodaru. Jak potem wyznał, było to dla niego wielkie przeżycie, ponieważ w Polsce nie miał żadnych znajomych. Po powrocie z Banicji, został republikańskim prezbiterem baptystów na Mołdawie i w późniejszych latach już samochodami dostarczano tam Biblię, lecz było to dla niego nieporównywalne przeżycie z tym, jakiego doznał w Kazachstanie. W Lublinie na przełomie lat 1988 do 1989 nieliczne jednostki, między innymi na posiadane i otrzymane od tzw. kruczkowców adresy, wysłały do ZSRR około 1000 posyłek pocztowych z literaturą, w tym dwie osoby 600, od 1 kg do 5 kg każda. Od 15 grudnia 1990 roku do 15 marca 1991 roku korzystając ze zwolnienia z opłat pocztowych, wysłano na Litwę 116 paczek po 10 kg każda, Nowych Testamentów w kilku językach, Biblii rosyjskich, konfekcji i żywności. Otrzymano potwierdzenie odbioru i adnotacje. Skąd biorą siły, bo starsi ludzie, na których adresy wysyłano paczki i piszący list, który ma trzech dorosłych synów, nie wydzierży wójt na pora. Obecnie Litwini w Kownie mają problem i nie wiedzą, co począć z około 3000 Nowych Testamentów i Bibliami rosyjskimi, jakie mają na składzie. Jakoś nie mogą zauważyć, że na Litwie żyje wiele Rosjan i innych posługujących się na co dzień rosyjskim językiem, którym przecież mają również obowiązek służyć. Radosna to rzecz zaangażować wszystkie swoje talenty i otrzymać od Boga siłę do posługi najwspanialszej idei, braterstwa między ludźmi z różnych narodów, wyznań i ras. Niech będą Bogu dzięki za przywilej sprzedania wszystkiego, co cenne w tym życiu, i w zamian kupienia tej jednej drogocennej perły, by pracować na rzecz naszych bliźnich i na Bożą chwałę. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety 45 i 46. Na skutek inflacji i ówczesnych niskich opłat pocztowych, przeciętnie zarabiający pracownik w Polsce, wraz z współpracującą z nim rodziną byli w stanie pokrywać związane z wysyłkami opłaty pocztowe. Po zmianie ustroju i przy obecnie obowiązujących w Polsce wysokich cenach za te usługi, nikt nie mógłby udźwignąć takiego obciążenia finansowego, niezależnie od tego pan dał przywilej Urszuli, Helenie i Wiktorowi pojechać do Frankfurtu i przez 3 tygodnie intensywnie pomagać Romanowi Reinhardowi w pakowaniu i wysyłaniu literatury do ZSRR, w tym na adresy przywiezione z Polski. Z tego wynika morał, że gdy tylko zostanie zaoferowana przez Boga jakakolwiek sposobność służby w jego dziele, nie należy jej lekceważyć, ale chwytać jak diament i natychmiast wykonywać. W przeciwnym razie przejmą ją inni. Albowiem temu, co ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Paragraf 8. Pomoc materialna. Bo już raz i drugi przystaliście dla mnie za pomogę. Nie żebym oczekiwał dani, oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Oświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej jak mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymując od Afrodyta wasz dar przyjemną wonność, ofiarę przyjemną, w której Bóg ma upodobanie. Filipensów, rozdział 4, wersety od 16 do 18. Finansowe wsparcie jest sprawą niezwykle delikatną, szczególnie dla tych, którzy samych siebie i wszystko, co posiadają, ofiarują Bogu w Jego służbie. Pismo Święte wyraża ocenę dla tego typu służby, o czym świadczy zacytowany werset. O potrzebach związanych z pracą nieoficjalną w tym przypadku, otoczenie nie mogło być nawet informowane, a tym bardziej o kosztach z tym związanych. Dla zilustrowania problemu, niech posłużą doświadczenia Weroniki, która bez reszty oddała się pracy z Bibliami. W tej posłudze przemierzała pociągami, autobusami i samolotami olbrzymie odległości tego kraju, w czym ułatwiała jej doskonała znajomość języka rosyjskiego i mentalności tego narodu. Jako członkini zboru ewangelicznego współpracującego z baptystycznym w Białymstoku, który z zachodu ciągle otrzymywał znaczną pomoc finansową od bratnich kościołów, jego duchowi przywódcy nie domyślili się, że tę siostrę w jej pracy, która częściowo była im znana, należałoby wesprzeć finansowo. Uprzednio miała dobrze płatną pracę zawodową, z której zrezygnowała, gdyż stanowiła przeszkodę w jej licznych wyjazdach. Pracowała nadal, ale systemem chałupniczym w domu, dzięki czemu znalazła się poza kontrolą zakładu pracy i SB. Nie zwalniało to jej od wykonywania normy, którą na jej prośbę mógł ktoś inny wykonać, ani też od płacenia podatku i pokrywania innych danin. Poza wydatkami na wyjazdy, kupnem prezentów, Potrzebne były przecież pieniądze na prowadzenie domu, wyżywienie, czynsz i tym podobne. W celu zdobycia środków przyjęła zaproszenie koleżanki i pojechała do RFN, gdzie zatrudniono ją w wyznaniowym domu opieki dla ludzi starszych i kalekich. Pracowała w nim przez okres kilku miesięcy w godzinach od 6 do 22, z pełnym poświęceniem. Przy zakończeniu pracy odmówiono jej zapłaty, twierdząc, że powinna u nich pracować bezinteresownie. Jak twierdziła jej koleżanka znająca język, że pierwotnie zgodzono się na płacenie należnego wynagrodzenia w wysokości pobieranej przez innych pracowników. Przeżycia te mogły odtrącić ją od zmaterializowanego zachodu, ale nie zdołały ostudzić miłości do braci na wschodzie i Bałkanach. Uzewnętrzniło się to w jej dalszej intensywnej służbie, z jeszcze bardziej dojrzałym i pogłębionym duchowym podkładem. Pomimo tych różnych komplikacji, tak ona jak i wszyscy, którzy angażowali się rozpowszechnianiem Biblii, na pytanie, czy brakowało wam czegokolwiek, kiedy wysyłałem was bez sukni i bez torby i bez sandałów? Odpowiedzieli, nie, niczego. Podobnie dzisiaj tacy świadczą, nie panie, niczego nam nie brakowało. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 35. Uprzywilejowani słudzy, w parafrazie tylko proszą. Zróbcie nam więcej miejsca w swoich sercach. Nikogo przecież nie skrzywdzimy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówimy tego, ażeby was potępić. Już powiedzieliśmy kiedyś, że w naszych sercach jesteście z nami złączeni na śmierć i życie. Mamy do was wielkie zaufanie. Wy jesteście naszą największą chlubą. Jesteście naszą największą pociechą i radością w każdym utrapieniu. Gdy przybyliśmy do Macedonii, nie zaznaliśmy spokoju, lecz pod każdym względem przeżywaliśmy udręki. Od zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. 2 Koryntów, rozdział 7, wersety od 2 do 5.